Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja i naszych słuchaczy w ojczyźnie i poza jej granicami. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Wybory i referendum 2023. Bardzo serdecznie witam w studiu Radia Maryja naszych gości. Jest z nami pan marszałek Marek Pęk, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, senator Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie marszałku.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Pan marszałek Stanisław Karczewski, marszałek Senatu 9. kadencji, senator Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze i oczywiście uzupełniamy przywitanie również i o ten ważny aspekt, iż panowie kandydują w tych zbliżających się wyborach parlamentarnych. Pan marszałek Marek Pęk.
No tak, ja po raz trzeci bronię mandatu senatorskiego w okręgu numer 31, czyli w obwarzanku krakowskim obejmującym trzy powiaty: krakowski, ziemski, olkuski i miechowski.
Pan marszałek Karczewski.
Ja po raz szósty staję w szranki wyborcze do Senatu. 18 lat temu po raz pierwszy, także jestem takim pełnoletnim już parlamentarzystą, senatorem. Mój okręg to okręg numer 49, obejmujący powiaty grójecki, białobrzeski, przysuski i kozienicki.
Wybory i referendum 2023. Poczyńmy słowo wprowadzenia do tematu naszych rozmów niedokończonych. Rozpocznijmy od pana marszałka Stanisława Karczewskiego.
To bardzo ważne wybory. Wybory, które zadecydują o tym, jak będzie wyglądała Polska nie tylko w tej najbliższej kadencji, ale myślę, że na wiele kadencji do przodu. Ważne wybory, ważniejsze od wyborów w 1989 roku. Tamte wybory były wyborami zmieniającymi system polityczny. Te wybory będą wyborami, które nie tylko określą, kto będzie rządził Polską, ale jak Polska będzie wyglądała w następnych latach. Jest to też taki wybór cywilizacyjny, że idziemy w stronę, którą my zapewniamy i którą będziemy bronić. To jest droga życia, czy to będzie droga taka oddania spraw Polski w ręce innych. My chcemy, aby Polacy decydowali o tym, co się dzieje, co się będzie działo i jak będzie wyglądała Polska, żebyśmy byli sobą u siebie. To są słowa Tischnera. To krótka definicja suwerenności. Chcemy, aby Polska była suwerenna, żebyśmy my tu w Polsce decydowali o tym, jak ma wyglądać Polska, jak ma się rozwijać i nie chcemy wracać do tego, kiedyś było przyszłością, że decydowali mocodawcy ze wschodu, a już to było. Bo już widzieliśmy w tych filmach pokazywanych w telewizji polskiej, mówiącej o resecie, jak zapadały decyzje poza granicami Polski. Jak na telefon był określany wiek emerytalny. My to chcemy zmieniać. My to już zmieniliśmy przez te 8 lat. To my decydujemy. Zresztą to mówiłem już w telewizji o tym, a mianowicie kiedyś pani marszałek Kidawa-Błońska przejęzyczyła się, zdarzają się i takie wpadki językowe dosyć często, i powiedziała, że Jarosław Kaczyński myśli tylko o Polsce. Tak, myśli tylko o Polsce, myśli w interesach Polski, myśli w interesie Polek i Polaków. Tak samo my myślimy i chcemy, żeby to Polacy decydowali o tym, jak ma wyglądać Polska, i również po to jest referendum. Referendum to nie jest sondaż, to nie jest pytanie i odpowiedź, tylko to jest podjęcie przez suwerena, przez Polaków, przez Polki i Polaków decyzji. Jeśli będzie frekwencja powyżej 50%, a bardzo zabiegamy o to, bardzo prosimy wszystkich radiosłuchaczy o wzięcie udziału w wyborach, oczywiście w wyborach, ale również wzięcie udziału w referendum, tak aby frekwencja była powyżej 50%, bo wtedy ta decyzja, jaka zostanie podjęta przez Polaków, będzie decyzją obowiązującą, bez względu na to, kto będzie rządził przyszłości Polską. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, abyście Państwo wzięli udział w wyborach i w referendum i abyście Państwo, taką mamy gorącą prośbę, to mówił pan marszałek Marek Pęk, kilka godzin wcześniej, abyście również Państwo przez ten ostatni tydzień też namawiali, rozmawiali o Polsce, rozmawiali o przyszłości Polski i prosili również o to, aby głosować na Prawo i Sprawiedliwość, na Zjednoczoną Prawicę i żeby wziąć również udział w referendum. A jeśli jeszcze można powiedzieć i porównać, bo chcemy zmienić ten kanon, który tak tkwi w naszej świadomości, że dwie kadencje, jedna partia, dwie kadencje, druga partia. My chcemy to zmienić, a wiemy, że można to zmienić i możemy porównać to, jakie były efekty rządu przez 8 lat Donalda Tuska i pani premier Ewy Kopacz i jakie były efekty rządów 8-letnich Zjednoczonej Prawicy, Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego. I moglibyśmy mówić o emocjach, moglibyśmy mówić o, bo zresztą na tych emocjach bardzo naszym oponentom zależy, wzbudzają emocje, bo nie mają tak naprawdę jasno określonego, sprecyzowanego programu. My mamy program dla Polski, chcemy kontynuować to, co robiliśmy przez 8 lat, ale mamy też napisany w ponad 300 stronach, bardzo rzetelny, dotyczący wszystkich problemów Polski, program i nie program na następną kadencję, tylko program na dekady. Pokazaliśmy, że jesteśmy partią, że jesteśmy Zjednoczoną Prawicą wiarygodną, rzetelną, odpowiedzialną. Jak mówimy, że coś robimy, to że coś zrobimy, to robimy. Jesteśmy rzetelni, odpowiedzialni. Donald Tusk i jego partia, jak mówią, no to najczęściej nie realizują swoich zapowiedzi, jak chociażby wiek emerytalny, dlatego im nie wierzymy i może później będę mówił o referendum, bo to niezwykle istotne i ważne, że teraz oddam głos panu marszałkowi Pękowi.
Bardzo proszę, panie marszałku.
Dziękuję bardzo. No, zgadzam się tutaj całkowicie z panem marszałkiem Karczewskim, że taką podstawową wartością w tych wyborach i w tym referendum jest kwestia naszej suwerenności, suwerenności Polski, a taką drugą wartością, wokół której koncentruje się ta sprawa wyborcza, to jest kwestia bezpieczeństwa. To jest takie podstawowe hasło. Bezpieczna Polska, bezpieczna przyszłość Polaków. Najczęściej właśnie pod takimi hasłami prowadzimy nasze spotkania z wyborcami w tej kampanii. I to bezpieczeństwo tak szeroko rozumiane, bo z jednej strony chodzi o to, ażeby utrzymać w Polsce to wszystko, co udało się dokonać w trakcie naszych 8-letnich rządów, całą tą politykę skierowaną do polskiego społeczeństwa, do milionów Polaków, politykę społeczną, politykę zrównoważonego rozwoju, a więc taką zupełnie nową filozofię rządzenia, która kieruje rekordowe środki do Polski lokalnej, do Polski powiatowej. Wszyscy możemy zobaczyć gołym okiem, że cała Polska dzisiaj jest jednym wielkim placem budowy. Niesamowity rozwój, rozwój infrastruktury, rozwój oświaty, budowa nowych szpitali, rozwój takich ośrodków aktywności społecznej, takich jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, domy seniora. To wszystko są niewątpliwe, namacalne, widzialne efekty naszych rządów i to bardzo ważne, żeby po prostu ten rozwój nie został zatrzymany, nie został zmarnowany. Nasi przeciwnicy polityczni, nasi konkurenci przez wiele lat swoich rządów udowadniali, że no nie mają takiej wizji, nie potrafią pozyskiwać środków, nie potrafią tak prowadzić polityki budżetowej, finansowej państwa, ażeby tak ambitną, tak szczodrą, a z drugiej strony odpowiedzialną od strony budżetowej politykę prowadzić. No i bezpieczeństwo rozumiane w ten sposób, że widzimy, w jakich bardzo niespokojnych obecnie żyjemy czasach. Bo z jednej strony no mamy wojnę za naszą wschodnią granicą i wojnę, która cały czas trwa i jeszcze nie wiadomo, jak się zakończy, kiedy się zakończy, więc tutaj musimy być gotowi jako państwo na obronę naszej ojczyzny. Stąd no, ogromny, bezprecedensowy program zbrojeń, program, który zapoczątkowała ustawa o obronie ojczyzny, której autorem bezpośrednim i takim nadzorcą, że tak powiem, w rządzie był wicepremier, prezes Jarosław Kaczyński. No nigdy wcześniej właściwie chyba żaden kraj Europy nie podjął tak ambitnej polityki reformy i rozbudowy swojej armii, no ale to jest konieczność naszych czasów. My musimy być zdolni samodzielnie do obrony naszej granicy w przypadku, nie daj Boże, naruszenia tej granicy przez agresora. Oczywiście jesteśmy w silnym sojuszu, najsilniejszym sojuszu zbrojnym NATO, ale żeby NATO przyszło nam z pomocą, my musimy być zdolni również do obrony samodzielnej, bo to najlepiej pokazuje przykład Ukrainy. Ukraina się broni w heroiczny sposób i dlatego interesuje się nią i pomaga jej cały świat. I wreszcie to bezpieczeństwo odnoszące się do naszych relacji z Unią Europejską, bo nazwijmy też rzeczy po imieniu. W tych bardzo trudnych czasach Unia Europejska również znajduje się w bardzo głębokim kryzysie. Tam też brakuje racjonalnej, realnej oceny sytuacji, wizji ambitnej geopolitycznej. Ogromny kryzys wartości moralnych, ogromny kryzys kulturalny, cywilizacyjny. Wielkie problemy z inwazją, już to chyba tak trzeba określić, nielegalnych migrantów z Afryki. Tutaj Polska właściwie diagnozuje sytuację. Tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie, również w kontrze do elit europejskich, proponuje pewne rozwiązania. Trzeba powiedzieć bardzo jasno, że to właśnie środowisko Prawa i Sprawiedliwości od wielu, wielu lat właściwie diagnozowało różnego rodzaju zagrożenia. I te ze wschodu, i te z zachodu. Przypomnijmy, że Donald Tusk i jego środowisko polityczne no zarówno czynnie wspierało ten wielki reset z Rosją, czyli tą błędną zupełnie diagnozę, że Rosja jest takim samym partnerem międzynarodowym jak każde inne państwo zachodniej Europy, że można z nią robić interesy, że można z nią prowadzić dyplomację. No i jak to się skończyło, to widzimy dzisiaj. Mamy wojnę, mamy gigantyczny kryzys energetyczny, uzależnienie Europy od źródeł energii rosyjskich. Teraz wielkie wyzwania, żeby się od zależności uwolnić. No i Unia Europejska, która również tutaj no, robiła po prostu różnego rodzaju interesy i nie dbała o bezpieczeństwo całego tego regionu. Więc wyzwań jest bardzo wiele i dlatego trzeba takiego rządu, który z jednej strony gwarantuje realizację polskich interesów, gwarantuje dalszy rozwój suwerennej Polski.
Na chwilę zatrzymajmy się przy trwającej 10. kadencji Izby Wyższej Parlamentu, Senatu. W ostatnich wyborach parlamentarnych Zjednoczona Prawica nie zdobyła większości w Senacie. Trudny czas, pan marszałek Karczewski, dla Zjednoczonej Prawicy podczas 10. kadencji w Senacie.
No tak, potwierdzam diagnozę wielebnego ojca. Faktycznie ta kadencja jubileuszowa, 10, przejdzie do historii, zostanie zapisana w historii jako wyjątkowa, wyjątkowo inna od tych dotychczasowych 9. One, myślę tu i mówię w tej chwili o tych poprzednich kadencjach, pokazały, że Senat jest niezwykle ważny, istotny i bardzo potrzebny. To nie tylko opieka nad Polonią, ale bardzo duży wkład w proces legislacyjny. Izba Wyższa często była przynośnie nazywana Izbą Refleksji, Zadumy. Ona częściowo, a można powiedzieć nawet w dużej mierze, taka była. Pozwalało to w już w mniejszej temperaturze sporu politycznego dokonywać korekt ustaw. Też powstawały ważne ustawy, nawet systemowe ustawy, jak chociażby reforma samorządu terytorialnego. To przecież zasługa Senatu między innymi, czy właściwie głównie. Ale to Senat był zawsze takim miejscem, gdzie panowała atmosfera takiej dobrej pracy nad ustawami i dlatego Senat jest niezwykle istotny i ważny, bardzo potrzebny. Zresztą Senat zawsze istniał wtedy, kiedy Polska była wolna, niepodległa, suwerenna. To zawsze wtedy istniał Senat. Pamiętam przemówienie, ponieważ mam już doświadczenie takie wielokadencyjne, więc każde kolejną kadencję otwierał inny prezydent. Ostatnie dwie pan prezydent Andrzej Duda, ale poprzednie za każdym razem inny prezydent. I pamiętam otwarcie i przemówienie inaugurujące posiedzenie mojej pierwszej kadencji, wtedy kiedy przemawiał w świętej pamięci pan profesor Lech Kaczyński i właśnie mówił o tym, że Senat jest niezwykle istotny i ważny, a ta ważność jest potwierdzeniem w tym, że Senat zawsze był wtedy, kiedy Polska była w pełni niepodległa i w pełni suwerenna. I tak chcemy to utrzymać. No, Platforma Obywatelska kiedyś, o tym wspominaliśmy w poprzedniej części programu, miała w programie likwidację Senatu w takim rozpisanym czy zapowiadanym referendum. Mówiła o likwidacji Senatu, ale wycofała się z tego. Widziała w tej kadencji taką szansę zaistnienia. Senat stał się takim miejscem partyjnej wojny. Miejscem, gdzie skupiała się cała opozycja i nie było miejsca na pracę, na wymianę opinii. Tam był tworzony projekt Platformy Obywatelskiej. Ja to porównywałem i powtórzę to, co mówiłem w poprzednim wejściu. Mianowicie, ponieważ jestem lekarzem, więc chciałem brać aktywny udział w posiedzeniach Komisji Zdrowia, ale tam wszystko, co robiło Prawo i Sprawiedliwość. Wszystko, co proponowaliśmy, nawet najlepsze zmiany, od dawien dawna oczekiwane przez pacjentów, przez lekarzy, przez cały personel, były totalnie krytykowane, czyli w myśl zasady, którą zainicjował Schetyna, mówiąc, że jesteśmy totalną opozycją. I to była taka bezwzględna, użyję określenia, bezmyślna również opozycja. Wszystko likwidować, wszystko źle, wszystko niedobrze. To w takiej atmosferze praca no jest niezwykle trudna, właściwie nawet nie ma sensu, no bo nie ma pola dyskusji, nie ma żadnej możliwości nawiązania jakiejś wymiany merytorycznej debaty. I tak ten Senat wyglądał. Natomiast Senat na pewno przejdzie do historii i tak zostanie zapisany w w historii, jako senat prowadzony przez marszałka, który krył się ponad prawie 1000 dni, już użyjmy takiego określenia, prawie 1000 dni, krył się za immunitetem, których Platforma chciała wcześniej zlikwidować. Pan marszałek Grodzki, zamiast odważnie, mówiąc przecież, że jest niewinny, nie ma się czego obawiać, no to jak się nie ma czego obawiać, no to powinien pójść do sądu, zrzec się immunitetu, tak jak wszyscy, nawet no, pan Gawłowski zrzekł się immunitetu, inni senatorowie zrzekali się immunitetu. On należy do wyjątku. Tak naprawdę, co spośród senatorów należy do wyjątku, Brejza teraz, też były jakieś zarzuty, zrzekł się immunitetu. Świętej pamięci Stanisław Kogut, bo też nam się zarzuca mu, że nie zrzekł się immunitetu. Absolutnie nieprawda. Zrzekł się natychmiast immunitetu. Tylko pan marszałek Grodzki nie zrzekł się tchórzliwie, nie boję się tego określenia, po prostu zachował się jak zwykły tchórz, nie zrzekł się immunitetu. I przejdzie to do historii. Nie dość tego, to teraz pojawiają się nowe zarzuty, które są formułowane przez prokuraturę i no, najprawdopodobniej pan marszałek Grodzki, bo tutaj przed chwilką rozmawialiśmy na ten temat, no, ma duże szanse dostać się do Senatu, więc jeśli my wygramy, a mam taką nadzieję, że wygramy, no, nie chcę tutaj, żeby ktoś powiedział, że to pycha z naszej strony, ale liczę na zwycięstwo, i na pewno jedną z pierwszych decyzji to będzie po prostu głosowanie i odebranie immunitetu panu marszałkowi Grodzkiemu, bo to użyję takiego określenia, to mu się należy. To mu się należy i tak powinno być. Tak powinno być. A nawet jeśli przegramy ten Senat, to myślę, że następny Senat, następna kadencja już będzie rozsądniejsza, już nie będzie tak idiotycznie głupia, że właściwie nic, my nie mieliśmy, dla nas nie było miejsca. Dla senatorów Prawa i Sprawiedliwości właściwie nie było miejsca. Nie było miejsca do dyskusji w Komisji Spraw Zagranicznych, która była prowadzona przez senatora Klicha, który totalnie wszystko krytykował w Polsce, a najchętniej poza granicami Polski wyjeżdżał i mówił cały czas na Polskę. Wygłaszał krytyczne oceny tego, co się dzieje w Polsce. Jeszcze powiem o tym, co mnie jako parlamentarzysty już doświadczonego i byłem marszałkiem, wicemarszałkiem poprzedniej kadencji. W tej kadencji byłem kilka miesięcy również wicemarszałkiem, ale zrezygnowałem z tego, bo chciałem wrócić do zawodu. A poza tym też w takiej atmosferze trudno było mi jakoś się odnaleźć, ale główny powód na pewno ten związany z możliwością powrotu do swojego zawodu. To zgubiłem wątek. A ty nie słuchałeś.
Doświadczenie wieloletnie polityczne i te funkcje i do czegoś pan marszałek chciał nawiązać. Ja
przepraszam bardzo, dziękuję. Proszę ojca, to taki efekt trochę zmęczenia kampanijnego, bo jesteśmy w takim pełnym toku kampanijnym. Pracujemy bardzo intensywnie od rana do wieczora. Przepraszam bardzo. I muszę powiedzieć, że pan marszałek Grodzki to przez 4 lata nie nauczył się regulaminu. Prowadził obrady cały czas niezgodnie z regulaminem, albo łamiąc regulamin, albo bardzo naginając. No jest taki punkt w regulaminie, że w wątpliwych przypadkach to marszałek podejmuje decyzję. To nawet tego nie potrafił zrobić i nie potrafił podjąć decyzji, wiedząc, bądź nie wiedząc o tym, że może to zrobić. No bardzo zła kadencja. Dobrze, że są wybory. Dzięki Panu Bogu, że są wybory. Mamy nadzieję to zmienić i chcemy, żeby Senat normalnie zaczął funkcjonować. I robimy wszystko i pan marszałek Pęk w swoim okręgu, ja w swoim i nasi kandydaci w innych okręgach robią wszystko, żeby wygrać. Taką mamy nadzieję, że uda nam się zmienić Senat.
Pan marszałek Marek Pęk, panie marszałku, w tych wyborach parlamentarnych, o tych mówiliśmy już w pierwszej części, ale nawiążmy do tego raz jeszcze, mamy do czynienia ze swoistego rodzaju batalią międzynarodową ingerującą w demokratyczny proces wyborczy w Polsce. Różnego rodzaju siły międzynarodowe nie ukrywają swoich intencji i chcą wprost doprowadzić do odsunięcia w Polsce od rządzenia Zjednoczonej Prawicy.
Tak, można powiedzieć, że od pierwszych naszych zwycięskich wyborów, a więc od zwycięstwa pana prezydenta Andrzeja Dudy, no jest takie zakwestionowanie tego wyniku demokratycznego, zarówno przez opozycję, przez część polskiej elity politycznej, ale również przez część środowiska międzynarodowego. No bardzo często jest tak, że ta nasza opozycja, którą tak nazywamy opozycją totalną, a tak naprawdę to ona się sama tak określiła, no idzie pod rękę z częścią bardzo wpływową elit europejskich, głównie niemieckich, ale również no, mających bardzo silne przedstawicielstwo i wpływy w instytucjach europejskich. I to jest taki mechanizm już trwały, on 8 lat trwa. Jeżeli opozycja nie jest w stanie sprzeciwić się skutecznie naszym rządom w kraju, no a nie jest w stanie, bo ma po prostu mniejszość w parlamencie, więc my przegłosowujemy, wprowadzamy nasze ustawy, no to oni wówczas uruchamiają swoją strategię, którą określiliśmy strategią ulica i zagranica. Najpierw wychodzą na ulicę i protestują, kiedy to też nie przynosi oczekiwanych skutków, no to wtedy donoszą na rząd demokratyczny Prawa i Sprawiedliwości, do instytucji międzynarodowych, głównie do Parlamentu Europejskiego i do Komisji Europejskiej. No to jest strategia, którą my często określamy targowicą XXI wieku. Tutaj nie boję się użyć tych mocnych słów, ale to niestety budzi te najgorsze skojarzenia historyczne. Jest w tym niesłychany brak odpowiedzialności, bo bardzo często również nasi koledzy parlamentarzyści z innych krajów europejskich no z osłupieniem patrzą, jak część polskiej klasy politycznej przenosi wewnętrzny polski spór polityczny na arenę międzynarodową. To się musi źle skończyć dla Polski, bo to jest sygnał dla naszych konkurentów, sąsiadów, rywali międzynarodowych, że Polska jest wewnętrznie skłócona i że można próbować Polaków w ten sposób rozgrywać przeciwko sobie. No i na tym ostatecznie traci Polska, bo krótkowzroczność i taka naiwność opozycji polega na tym, że oni myślą, że oni szkodzą rządowi Prawa i Sprawiedliwości, ale tak naprawdę ostatecznie szkodzą po prostu własnej ojczyźnie, własnemu krajowi, szkodzą Polsce. No więc to jest mechanizm niesłychanie niebezpieczny, niesłychanie oburzający. No i rzeczywiście w tych wyborach on już przybiera takie formy do tej pory niespotykane. Bardzo wpływowi decyzyjni politycy niemieccy konkretnie formułują swoje oczekiwania co do tego, kto powinien w Polsce wygrać wybory, kogo oni promują, kogo oni by sobie życzyli na fotelu premiera. No to również powinno budzić bardzo głęboki niepokój wyborców, no bo to oznacza, że politycy tacy jak Donald Tusk są po prostu jakimiś namiestnikami obcych państw w Polsce i oni tak naprawdę mają tutaj zostać zainstalowani po to, ażeby realizować interesy, no najczęściej niemieckie. No do tego nie można dopuścić. My mamy ambicje bycia państwem nie tylko suwerennym, ale również takim no pierwszoligowym graczem w Unii Europejskiej. My nie mamy żadnych powodów, żeby się dawać spychać do jakiegoś narożnika, dawać sobie narzucić taką łatkę kraju Unii Europejskiej drugiej kategorii czy drugiej prędkości. My naprawdę możemy w Unii Europejskiej odgrywać wiodącą rolę. Zresztą w wielu aspektach już taką rolę odgrywamy. Ja myślę, że Polacy bardzo negatywnie oceniają takie postępowanie, no i że to również wnioski z tego wyciągną przy wyborach. Ale tutaj jeszcze przy okazji wrócę na chwileczkę do tego wątku senackiego, bo poza tym, że Senat stał się właśnie tą taką przybudówką partyjną w tej kadencji i tą taką przysłowiową izbą obstrukcji, a więc takiego utrudniania, przedłużania prac legislacyjnych nie, bo nie i tak naprawdę tylko po to, żeby zrobić na złość rządowi, to Senat niestety też odgrywał bardzo ważną rolę w tej strategii ulica i zagranica. Marszałek Grodzki bardzo często podejmował różnego rodzaju działania w obszarze polityki zagranicznej, dyplomacji parlamentarnej, bez upoważnienia, bez konsultacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i tutaj no naprawdę było to działanie bardzo nieodpowiedzialne. Przypomnę chociażby jego spotkania w Senacie z ambasadorem Rosji w czasie, kiedy już były bardzo ochłodzone stosunki dyplomatyczne polsko-rosyjskie. On w tym czasie sugerował otwarcie takiego kanału dyplomatycznego pomiędzy Dumą Rosyjską a Senatem Polskim na poziomie wicemarszałków, a więc na bardzo wysokim poziomie. To stanowisko zupełnie odosobnione, kompletnie sprzeczne z ówczesną linią MSZ-u. No, przypomnę również skandaliczne orędzia marszałka Grodzkiego, bo to nie tylko jedno orędzie, to ostatnie, ale również orędzie już z czasów wojny, kiedy to pan marszałek po ukraińsku zwrócił się do narodu ukraińskiego i opowiadał jakieś niesamowite rzeczy o tym, że rząd polski jest jakby współodpowiedzialny, czy jest jakimś współpracownikiem reżimu Putina. No to było w bardzo symbolicznym momencie, bo to było w momencie, kiedy w Polsce przebywał ze swoją wizytą prezydent Joe Biden i w Warszawie na dziedzińcu Zamku Królewskiego dziękował Polakom i polskim władzom za wielkie wsparcie Ukrainy i pokazywał, że jesteśmy po dobrej stronie tego sporu i że jesteśmy jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj Senat marszałka Grodzkiego również bardzo ciemnymi zgłoskami się wpisał w tą rolę tej polityki donoszenia i mieszania niejako za granicą w tym naszym polskim kociołku politycznym. Ja bardzo źle oceniam też tą kadencję Senatu. Ten precedens, że inna większość się wykształciła w Senacie, a inna w Sejmie. Tak jest skonstruowany ustrój parlamentarny w Polsce, że Senat powinien przede wszystkim współdziałać z Sejmem. To Sejm jest tą wiodącą izbą w polskim parlamencie. Sejm wyłania rząd, Sejm kontroluje rząd, Sejm ma również kompetencje odwołania rządu, ogłoszenia, rozpisania wcześniejszych wyborów i wtedy to są też wcześniejsze wybory do Senatu, więc w tej kadencji pan marszałek Grodzki, jego większość robiła wszystko, ażeby Senat nie był Senatem i ażeby Senat walczył z demokratycznym polskim rządem.
Pan marszałek Karszewski, panie marszałku, powiedział pan w tej części pierwszej wprowadzającej, że będzie czas, aby odnieść się także do referendum. Temat naszego spotkania, wybory i referendum, a zatem zatrzymajmy się na chwilę w naszej refleksji nad tą ważną kwestią, jaką jest referendum.
No, to bardzo ważne. To jest taki najwyższy poziom demokracji, wtedy, kiedy obywatele głosując podejmują decyzję, którą musi realizować rząd. I to każdy rząd, bez względu na barwy i kolor. I bez względu również, tak jest określone w Konstytucji, także nawet bez względu na czas. Także jeśli w referendum, a mam nadzieję i bardzo proszę wszystkich radiosłuchaczy o wzięcie udziału w referendum, tu widzieliśmy przecież pana Donalda Tuska, który unieważnił jeszcze nieodbyte jeszcze referendum. Już pan Donald Tusk to unieważnił. No to kuriozalne zupełnie stwierdzenie, ale proszę, też wsłuchiwałem się w głos pewnych ekspertów, którzy mówili o tym i mają chyba rację, że referendum to nie tylko sprawa Polski. To nie tylko nasza wewnętrzna sprawa, to również sprawa europejska, że Inne państwa, inne rządy spoglądają w stronę Polski na rozwój referendum i też myślą o tym, aby zadać pytania w swoich krajach referendalne, tak aby również obywatele krajów europejskich podejmowali w ważnych sprawach decyzje. My zadajemy cztery bardzo ważne, takie fundamentalne pytania dotyczące wyprzedaży majątku narodowego. No nie możemy dopuścić do tego i nie chcemy dopuścić do tego, żeby następne rządy wyprzedawały srebra, złota narodowe. Przecież teraz olbrzymi koncern, który powstał, koncern energetyczny, już nie tylko paliwowy, myślę tutaj o Orlenie, jest naszym wielkim skarbem, wielkim osiągnięciem. A słyszeliśmy z drugiej strony wypowiedź ważnego doradcy Platformy Obywatelskiej, który mówił, że lotniska mogą być prywatne, że właściwie wszystko można sprywatyzować, wszystko można sprzedać. My uważamy inaczej, że to jest nasze, że to są nasze nie tylko skarby, ale też skarby, które przynoszą nam korzyści materialne. To przecież później te spółki, które mają zyski, ważne spółki, myślę tutaj nie tylko o Orlenie, ale również o innych spółkach, dzielą się z nami, z Polakami, swoimi przychodami. Było to najlepiej widać w okresie pandemii, wtedy kiedy my byliśmy w stanie wyasygnować kwotę 200 miliardów złotych na ochronę, obronę miejsc pracy. Obroniliśmy w trudnym, nie mówiliśmy jeszcze tutaj o pandemii. To jest też i taki znak czasu, że już zapomnieliśmy o pandemii, prawda? Ona była jednak, no przyniosła wielkie szkody, ale potrafiliśmy jako rząd odpowiedzialny, wiarygodny, konsekwentnie postępujący i postępujący zawsze w interesie Polaków, jednak uchronić 2-3 miliony miejsc pracy. No, w tej chwili 17 milionów Polaków pracuje. To jest olbrzymie osiągnięcie. Polacy nie wyjeżdżają za granicę. To jest wielkie osiągnięcie. Nawet, to już jest trend zaobserwowany od 2018 roku, większość Polaków wraca, przyjeżdża do Polski niż wyjeżdża z Polski. No to jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Tutaj w kontekście mojego zawodu i mojej pracy, mówię tutaj o służbie zdrowia, to jest wielkie błogosławieństwo, bo no coraz więcej mamy lekarzy, przybywa nam lekarzy, bo młodzi lekarze nie wyjeżdżają za granicę. A ci, którzy kiedyś wyjeżdżali, też zerkają w stronę Polski i duża część z nich myśli, a już trochę nawet ich przyjechało. Także referendum jest niezwykle ważne dla Polaków. Wiek emerytalny. Określamy ten wiek. Mówiliśmy o tym, jak we Francji, gdzie podwyższono wiek tylko o 2 lata i to z 62 na 64, jak wielki opór wystąpił społeczny. Zresztą u nas, wtedy, kiedy Donald Tusk podnosił wiek emerytalny, też był opór społeczny. Zebrano olbrzymią ilość podpisów, ponad 1 milion podpisów zebrał przewodniczący Związku Zawodowego NSZZ Solidarność Piotr Duda, i żeby odbyło się w tej sprawie właśnie referendum. No więc my właściwie realizujemy tą ideę Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność i robimy referendum w tej sprawie. Jesteśmy za tym, żeby ten wiek nie był podnoszony. A to jest bardzo proste, szanowni radiosłuchacze, bo są przecież badania, które wyraźnie mówią o tym, że kobiety w wieku lat 62, mężczyźni w wieku lat 60 zaczynają chorować. Wtedy już naprawdę nie są zdolni, w większości nie są zdolni pracować na pełnym etacie i mają możliwość wyboru. A to jest wielkim błogosławieństwem to, co daliśmy i to, co dajemy i chcemy dawać, a możliwość wyboru. To nie jest 67 lat, to nie jest to wiek, w którym musi ktoś przejść na emeryturę. Ja mówię o 65 i o 60 i o 65. Nie musi przejść na emeryturę, tylko może przejść na emeryturę. Jest możliwość wyboru. ważne pytania referendalne dotyczące również naszego bezpieczeństwa, dotyczącego zapory na wschodniej granicy, białoruskiej granicy. No przecież widzieliśmy, w jaki sposób Donald Tusk kpił sobie, a mówiłem to już przed chwilą, to jest coś okropnego i paskudnego, jeżeli ktoś kpi. Może ktoś krytykować, nie zgadzać się, ale takie kpiarstwo jest najgorszą formą dyskusji. Właściwie to jest poza dyskusją. Nie wpisuje się w ramę normalnej, cywilizowanej, kulturalnej debaty politycznej. Ta zapora spowodowała, że bronimy granic Polski. Polskie granice są bezpieczne. Tu wielkie podziękowania dla wszystkich tych, którzy bronią granice, którzy tak podle, agresywnie i niesprawiedliwie są atakowani, chociażby w filmie pani Agnieszki Holland, która jest tak naprawdę filmem antypolskim, filmem, z którego cieszy się Putin i Łukaszenko. Film niezwykle szkodliwy. No, brak mi w ogóle słów, jak mógłby taki film powstać. No ale powstał. Ale myślę, że nawet kampanijnie chyba też zwrócił uwagę społeczeństwu na to, że polski mundur jest świętością, że polski mundur noszą ludzie, którzy bronią naszego bezpieczeństwa, że to na nich spoczywa obrona polskich granic, nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polaków. Jak mówił tutaj pan marszałek Pęk, na czym nam bardzo zależy, to są nasze hasła, ale tak naprawdę to nie tylko hasła, to jest po prostu nasz program. Chcemy, żeby Polska była bezpieczna. Polska była bezpieczna energetycznie, militarnie, wewnętrznie, żywnościowo, no pod każdym względem, również pod względem zdrowotnym, też bardzo nam na tym zależy i dlatego chcemy, żeby Polska była bezpieczna i będziemy robili wszystko, żeby tak była. Wszystkich bardzo serdecznie prosimy, zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach i w referendum. 4 razy nie, ale najważniejsze jest to, abyśmy wszyscy poszli do wyborów i również wzięli udział w referendum.
Za chwilę zaprosimy naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, ale jeszcze poproszę pana marszałka Marka Pęka. Sprawa bezrobocia, poziomu bezrobocia. Prawo i Sprawiedliwość przegrywa sprawę w trybie wyborczym, bo została podana błędna informacja, że za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u w roku 2013 bezrobocie nie było na poziomie 15%, tak jak rzeczywiście państwo mówiliście, ale na poziomie 14,4%. I tym Platforma się szczyci.
Tak, to rzeczywiście była bardzo ciekawa akcja polityczno-medialna. Zresztą też bardzo ciekawe orzeczenie sądu. Można orzeczenia komentować, więc ja jako prawnik skomentuję, bo to orzeczenie, ten wyrok odnosił się do takiego materiału, do takiego klipu, w którym obywatel, zresztą jak się potem okazało zgodnie z prawdą, to nie był jakiś tylko fikcyjny klip, opowiadał o tym, że tam, gdzie mieszkał, bezrobocie wynosiło 15% i on przez tą wysokie bezrobocie stracił pracę, nie mógł tej pracy znaleźć, więc ja uważam, że ta wypowiedź była prawdziwa. Natomiast jeżeli już się tak Platforma szczyciła tym, że bezrobocie nie wynosiło 15, a 14,4, no to i tak strzeliła sobie samobuja, bo było to bardzo wysokie bezrobocie, jeżeli porównamy je z dzisiejszym, jednym z najniższych w Unii Europejskiej, no to naprawdę nie ma się czym chwalić, a były później, jak wskazywała nasza akcja informacyjna, powiaty, w których bezrobocie było dwudziestokilkuprocentowe, więc no naprawdę problem bezrobocia w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, no to był jeden z najpoważniejszych problemów problemów społecznych i gospodarczych w Polsce. Myśmy ten problem naszą odpowiedzialną polityką po prostu zlikwidowali. Właściwie dzisiaj w Polsce pracują praktycznie wszyscy, którzy mogą pracować i chcą pracować. Zerowego bezrobocia no nigdy się nie osiągnie, więc no dzisiejszy rezultat jest spektakularny, biorąc jeszcze pod uwagę to, że wcale w łatwych czasach żeśmy nie rządzili. Wracam tu szczególnie do pandemii, o której wspominał pan marszałek Karczewski. No to jednak był okres, kiedy wydawało się, że nie tylko polska gospodarka, ale w ogóle cała światowa gospodarka po prostu się zawali i że świat, który oglądaliśmy do tej pory, no może być już tylko jakimś wspomnieniem. I dzięki bardzo mądrej polityce rządu, dzięki właśnie temu wsparciu różnego rodzaju tarcz, bardzo dobrej polityce finansowej, budżetowej, udało się ten kryzys pandemiczny przejść w miarę suchą nogą, to znaczy bez jakiegoś wielkiego kryzysu na rynku pracy. To jest bardzo ważny parametr, jeżeli mówimy o takim modelu zdrowej, nowoczesnej, sprawiedliwej gospodarki, no to w pierwszym rzędzie zawsze patrzy się właśnie na poziom bezrobocia. Drugim takim parametrem jest poziom wzrostu gospodarczego. Tutaj też wyróżniamy się w stosunku do naszych sąsiadów z Unii Europejskiej, szczególnie w stosunku do tych państw no, starej Unii Europejskiej, tych najpotężniejszych gospodarek. My cały czas jeszcze jesteśmy państwem, które ma trwałą przed sobą perspektywę wzrostu gospodarczego. No więc wszystko to pokazuje, że te rządy Zjednoczonej Prawicy ośmioletnie w trudnych czasach jednak bronią się i naprawdę możemy być dumni z różnych naszych osiągnięć. Przecież ostatni rok to również był rok bardzo trudny, bo wojna na Ukrainie spowodowała ogromne problemy na rynku energetycznym. I tutaj pan marszałek mówił o tych zyskach naszych najważniejszych spółek Skarbu Państwa. No to przecież właśnie te spółki dokładają się tak naprawdę cały czas do budżetu w ten sposób, ażebyśmy mogli równoważyć ceny gazu i ceny prądu. Gdyby nie to, że te spółki przynoszą nieraz wielomiliardowe zyski, no to naprawdę nie byłoby skąd tworzyć tych mechanizmów wyrównujących ceny energii, które no poszybowały bardzo, bardzo wysoko na skutek wojny i wszystkich tych sankcji, wszystkich tych działań, które no odcięły Europę od węglowodorów rosyjskich. Także widać, że ta polityka rządu Zjednoczonej Prawicy no jest bardzo odpowiedzialna i jest taką polityką bardzo aktywną, bo za czasów Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska no istniało takie przekonanie, że właściwie państwo nie powinno się w ogóle wtrącać do gospodarki. Państwo powinno stać z boku, złota ręka rynku, jakiś magiczny mechanizm, wszystko wyreguluje, wszystko wyrówna. No jakie to przynosiło skutki? No opłakane, bo tak naprawdę bardzo wiele przedsiębiorstw, bardzo wielu Polaków no nie było w stanie poradzić sobie z różnego rodzaju niezawinionymi przez nich kryzysami finansowymi, makroekonomicznymi, dyktatem banków zagranicznych, komercyjnych i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że myśmy to udowodnili, że państwo może odgrywać również taką aktywną, pozytywną rolę takiego regulatora, takiego podmiotu, który no wkracza do akcji wtedy, kiedy jest kryzys. Po prostu są pewne zadania, są pewne obowiązki, są pewne obszary, w których państwo musi działać. Nie może się z tego działania wyłączyć, bo po to jest właśnie państwo. Państwo ma wspierać obywateli. No i to jest właśnie też to takie hasło, o tym będą też te wybory. Czy Polska będzie takim państwem o gospodarce wolnorynkowej, ale już takiej nowoczesnej, a więc takiej gospodarce, w której liczy się człowiek, w której liczy się pracownik, w której liczy się również ten słabszy obywatel, ten, który jest chory, ten, który jest starszy, ten, który jest niepełnosprawny. Czy my mamy po tych wyborach wrócić do tego neoliberalizmu, którego wyznawcą zawsze był Donald Tusk, jego doradcy ekonomiczni, jego ministrowie finansów, którzy powiedzą, pieniędzy nie ma, nie wiadomo, gdzie są schowane, nie ma magicznego guzika, radźcie sobie sami, a kto sobie nie radzi, no to trudno, to widocznie się do kapitalizmu nie nadaje. Pamiętamy prezydenta Komorowskiego, który mówił, wyjedź za granicę, znajdź pracę, weź kredyt. No to były takie porady wujka dobrej rady, z których tak naprawdę nic nie wynikało. Więc wracając do tego pierwszego pytania o stawkę tych wyborów, naprawdę ta stawka jest bardzo wysoka, bo myśmy pod wieloma aspektami, no naprawdę ten wektor działań politycznych, no zmienili o 180 stopni. To jest naprawdę już zupełnie inna Polska, inne państwo, inna gospodarka niż w 2015 roku.
Dziękuję. Wybory i referendum 2023. Nasi goście to pan marszałek Stanisław Karczewski, pan marszałek Marek Pęk. Zapraszam państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Jak zawsze bardzo proszę o dyscyplinę na antenie Radia Maryja, o w miarę syntetyczne wypowiedzi, bez kolaboratów, dzielenia włosa na czworo, aby jak najwięcej osób mogło także skorzystać z tego spotkania na antenie Radia Maryja. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 2355, Polska Południowa 56 655 2356. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i drugi 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48.
Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba, może to pochylone strzechy chat. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach, może przed domem ten wiosenny zapach bzu, może bociany, co wracają tu do gniazda, coś co każe im powracać tu.
Trwają rozmowy niedokończone, 23 minuty po godzinie 22. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Sławek z Małopolski. Witam ojca prowadzącego, gości zaproszonych do studia. I tak kwintesencja, prawda? Bo ksiądz tu apelował, żeby szybko. Więc tak. Myślę, że ojciec prowadzący zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje świat poza popisem, prawda? Że mamy takie partie, jak na przykład Polska jest jedna. To jest akurat partia założona przez pana Rafała Piecha, który oddał Siemianowice Śląskie we władanie serca Pana Jezusa.
Ale o tym niejednokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Maryja.
Ale ja bym prosił, i nawet z tego powodu, że ja jestem katolikiem i prosiłbym, a nawet żądałbym, aby temu panu udostępnić czas antenowy.
Panie Sławomirze, żądać pan może, jak pan sobie założy swoje radio. A ja bym chciał z panami marszałkami porozmawiać o jednym bardzo niebezpiecznym mechanizmie, o różnego rodzaju ugrupowaniach politycznych, które przy okazji różnych wyborach na scenie politycznej w Polsce pojawiają się jak grzyby po deszczu i które rzeczywiście poprzez swoje działanie mogą doprowadzić do ogromnej szkody, jeżeli chodzi o stabilność państwa polskiego, chociażby odbierając 0,5%, 1%, siejąc różnego rodzaju zamęt. Bardzo zastanawia mnie sytuacja, jak nieznane ugrupowanie, które powstaje w jednym momencie, jest w stanie tak szybko uzbierać chociażby listy poparcia i utworzyć ogólnopolski komitet wyborczy. Tych pytań rodzi się znacznie więcej i uważam, panie Sławomirze, i to jest moje zdanie, za które biorę całkowitą odpowiedzialność, że takie działania i posunięcia nie służą dobru Polski. Pan marszałek Marek Pęk, bardzo proszę.
No tak, zgadzam się, że zawsze przy okazji każdych wyborów powstaje jakieś takie jedno, dwa dziwne ugrupowania, no, które mają określony cel do zrealizowania. One mają po prostu odebrać kilka procent głosów, które mogą się okazać rozstrzygające, jeśli chodzi o wynik wyborów. Jest oczywiste, że te wybory rozstrzygną się o przysłowiowy włos. My jako Zjednoczona Prawica robimy wszystko, ażeby utrzymać po raz kolejny samodzielne rządy. To jest bardzo trudne zadanie polityczne, biorąc pod uwagę pewne tradycje polityczne w Polsce, biorąc pod uwagę również ordynację wyborczą. Naprawdę jest bardzo trudno osiągnąć samodzielną większość, ale tak naprawdę tylko ta samodzielna większość umożliwi Zjednoczonej Prawicy kontynuowanie jej programu i kontynuowanie tej dobrej drogi dla Polski. Wchodzenie w koalicję, jeżeli tak popatrzymy dzisiaj na scenę polityczną, to już jest ogromne ryzyko, to już są różnego rodzaju kompromisy personalne, programowe. Nigdy nie wiadomo, jak taki rząd będzie funkcjonował. Ma Prawo i Sprawiedliwość doświadczenie rządów z okresu pierwszego swojego rządu w latach 2006-2007. Wtedy ta egzotyczna koalicja Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin i Prawa i Sprawiedliwości nie wytrzymała pełnej kadencji i popatrzmy, ile lat później to środowisko patriotyczne, ten obóz patriotyczny prawicowy musiał pracować nad tym, ażeby wrócić do władzy. O tych wszystkich tragicznych okolicznościach, takich jak katastrofa smoleńska, późniejsze rozłamy, o tym też trzeba pamiętać. Więc my jako środowisko patriotyczne nie powinniśmy w tym momencie szukać jakichś nowalijek na tym rynku politycznym, bo to jest naprawdę bardzo ryzykowne w tym momencie rozpraszać te głosy polskiej prawicy. Ja apeluję do wszystkich wyborców, do tego całego właśnie takiego szerokiego obozu patriotycznego, ażeby po raz kolejny zaufać Zjednoczonej Prawicy. Prawo i Sprawiedliwość jest już sprawdzonym partnerem, jest sprawdzonym podmiotem na tej scenie politycznej, wiarygodnym. Widzimy, z kim walczymy, kto jest po drugiej stronie. Naprawdę nie warto marnować głosów. Trzeba zrobić wszystko, żeby zmobilizować wyborców, ażeby przekonać nieprzekonanych i po raz kolejny doprowadzić do samodzielnego zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy.
I jeszcze dodajmy, bo pan Sławomir tak łatwo żonglował sformułowaniami popis. Zjednoczona Prawica, o tym często mówimy, przecież to jest także konsolidacja różnego rodzaju sił prawicowych na scenie politycznej w Polsce.
Tak, rzeczywiście, przecież my nie jesteśmy siłą jakąś taką całkowicie jednorodną. Mieliśmy w trakcie naszych rządów też przecież nie jeden kryzys wewnętrzny, ale wyszliśmy z tych kryzysów. Jednak to przywództwo pana premiera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest na tyle odpowiedzialne i silne, że tutaj jest możliwa i rozmowa, jest możliwy i dialog, są możliwe różne ustępstwa, no ale to wszystko tak naprawdę robimy dla Polski. Najważniejszą wartością jest to, żeby w parlamencie mieć większość. To gwarantuje możliwość przeprowadzania ustaw, możliwość rządzenia, ale w tym naszym zespole Zjednoczonej Prawicy jest również miejsce na różne poglądy. Bardzo często jest tak, że chociażby z naszymi kolegami z suwerennej Polski mamy pewne wewnętrzne wątpliwości czy różnice zdań dotyczące pewnych spraw, czy to z polityki międzynarodowej, czy z obszaru reformy wymiaru sprawiedliwości, ale jest to wszystko jednak prowadzone na tyle zgodnie i odpowiedzialnie, że zachowujemy tą spójność. To naprawdę nie jest łatwe stworzyć taki obóz, utrzymać go i prowadzić przez tyle lat. Natomiast jest też tak, że ci politycy, którzy idą do wyborów, nie sprawują obecnie odpowiedzialności za państwo, mają bardzo często różnego rodzaju diagnozy, pomysły i to się wszystko fajnie mówi do momentu, kiedy się nie bierze za te słowa odpowiedzialności. Naprawdę ja bym bardzo apelował do wszystkich naszych wyborców, ażeby tak na chłodno, na spokojnie popatrzyli na Zjednoczoną Prawicę jako środowisko, które na tle tej naszej konkurencji, tej opozycji totalnej wyróżnia się uczciwością, wiarygodnością, ale również taką przewidywalnością. To jest rzeczywiście ta siła polityczna, której można powierzyć rządy w Polsce na te trudne czasy.
Za chwilę poproszę pana marszałka Karczewskiego, ale odbiorę telefon, bo nasz słuchacz już trochę oczekuje. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Witam serdecznie. Mówi Jerzy z Francji. Witam serdecznie ojca Piotra oraz szanownych panów. No więc chciałbym tutaj z Francji pogratulować całej ekipie rządzącej, całej Zjednoczonej Prawicy, która pokazuje, jak bardzo jest przyjazna dla narodu, jak wszystko robi autentycznie dla narodu, nie dla siebie i nie wdawa się w jakieś nieczę dyskusje, nie na poziomie, na takim poziomie liberalnym, gdzie jedni i drudzy obrzucają się błotem. Co mi się podoba ponadto, za co szczególnie chciałbym pogratulować, gdzie autentycznie ekipa rządząca robi dla całego narodu, bez względu na to, kto kim jest, bo nawet jeśli rząd pomaga samorządom, w których rządzą przedstawiciele partii opozycyjnej, ale jeżeli jest potrzeba dla narodu, to pomaga. I to jest bardzo piękne. Zjednoczona Prawica nie jest partią polityczną, w sensie polityka polityczna, to znaczy kierująca się tylko polityką. Nie. To jest polityka, to są politycy, którzy przedstawiają swój program, są wiarygodni, jak zresztą słusznie panowie podkreślają i to Polacy bardzo dobrze widzą. Dobra jest jeszcze jedna rzecz i co jest konieczne.
Ostatnie zdanie, panie Jerzy.
Tak, to już kończę, że mówi się, przedstawia się Polakom, co się robi w całej Polsce, bo nie wszyscy wszędzie wiedzą, co się dzieje i dlatego mogą tylko opierać się na tym, co jest na ich podwórku. Dlatego to jest bardzo dobrze, żeby jasno widzieli, jak bardzo jest służebna
ta ekipa rządząca. Szczęść Boże jeszcze raz.
Bóg zapłać. Dziękujemy i pozdrawiamy naszych słuchaczy spoza granic ojczyzny. Bardzo proszę, pan marszałek Stanisław Karczewski.
Dziękuję bardzo. Ja również bardzo serdecznie pozdrawiam pana Jerzego. W poprzedniej kadencji jako marszałek wielokrotnie byłem we Francji i w innych krajach i z Polonią spotykaliśmy się. To wielka wartość dla nas, Polski, bo przecież tak bardzo nas wspieraliście w przeszłości, a teraz też nasza współpraca przynosi konkretne, dobre owoce dla Polski. No, mam nadzieję, że ta współpraca między nami będzie w dalszym ciągu służyła jednej i drugiej stronie. Bardzo dziękuję panu Jerzemu, który no, z daleka na pewno widzi więcej i bardzo dziękuję za pana te sformułowania i obserwacje, bo faktycznie staramy się i tak robimy. Ten nasz rząd no, jest odpowiedzialny, jest też ambitny, prawda? Bo bardzo mamy ambitne plany, ale dziękuję za określenie autentyczne, bo tak to jest, że po prostu my jesteśmy autentyczni. I robimy dla całego narodu i dla samorządów. I to porównam trochę do Polonii, bo czasami były zarzuty, że jakąś organizację polonijną wspieramy, jakieś nie wspieramy. Nieprawda. My patrzyliśmy na beneficjentów. Beneficjentami nie były organizacje, tak jak nie są również i samorządy, tylko mieszkańcy i Polonusi, wszyscy. I dlatego staraliśmy się w poprzedniej kadencji jednakowo traktować, czy podobnie traktować organizacje polonijne, tak jak w tej chwili traktujemy samorządy. Nie uzależniamy naszego wsparcia od barw politycznych samorządów, bo wiemy, że beneficjentami są mieszkańcy. Są mieszkańcy, którym mają służyć to, o czym mówił pan marszałek Pęk, czyli te żłobki, przedszkola, domy seniorów i tak dalej, i tak dalej. Ja przejrzałem tak szybciutko, proszę ojca i szanowni państwo, przejrzałem program Polska jest jedna. Tam jest wiele punktów wspólnych. No jeden jest taki może trochę odległy, bo bardzo wyraźnie mówił o wyjściu z Unii Europejskiej. Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Nasza partia absolutnie jest za tym, żebyśmy byli w Unii Europejskiej i to, o czym mówił pięknie pan marszałek Pęk, chcemy tak zmieniać Unię, żeby ona wróciła do swoich korzeni, żeby była taka, jaka była, a nie taka, jaka ma być, bo ta Unia, do której wchodziliśmy, była inna niż jest w tej chwili i ta, która była tworzona na początku przez twórców Unii Europejskiej, przecież to byli politycy, którzy tworzyli na korzeniach chrześcijańskich, katolickich, więc to absolutnie chcemy wrócić do pierwotnego kształtu i założeń założycieli Unii Europejskiej. Natomiast no, te małe partie, które powstają, pan marszałek mówił o tym, że kilka procent, tutaj nawet nie kilka procent, ale ułamek procenta może zadecydować o tym, o wyniku wyborów. No musimy sobie uświadomić, że to jeśli mówimy, jak ważny jest każdy głos, no to jak ważnych jest 1000 głosów, prawda? Więc panie Sławomirze, jeśli pan nas słucha, najprawdopodobniej i najczęściej jest tak, że te małe partie, nowe, polityczne powstają w wyniku po pierwsze osobistych ambicji, ale takich konfliktów personalnych, lokalnych. Ktoś się z kimś pokłóci, mówi, a to ja zakładam nową partię. No trzeba policzyć do 10, wziąć głęboki oddech i usiąść i rozmawiać. Mamy bardzo szeroką ofertę. Mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości i o Zjednoczonej Prawicy, która nie jest przecież jednolitą partią i mogą tu znaleźć się ludzie z różnymi poglądami. Ale ważny jest kierunek. My w tej chwili, może za odważnie powiedziałem, że jesteśmy na wojnie, ale tak to wygląda. Jest barykada, po jednej stronie są ci, którzy chcą Unii, chcą państwa Unii Europejskiej. Po drugiej są ci, którzy chcą, żeby Polska była Polską. Po tamtej stronie barykady są ci, którzy mówią, rób ta, co chce ta, a my mówimy, że nie, że mamy pewne granice, że są pewne ramy, wokół których, w ramach których należy się obracać. Mówimy o zmianach niezwykle istotnych i ważnych, które mogą w Polsce nastąpić, a my chcemy, żeby Polska budowana na korzeniach, na fundamentach naszego dziedzictwa narodowego, wiary naszej katolickiej, no, była Polską, a nie chcemy żyć w kraju, który nazywa się Unia Europejska. Jesteśmy w Unii Europejskiej, ale chcemy żyć w Polsce i chcemy przede wszystkim pracować na rzecz interesu Polek i Polaków.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca i panów. Właśnie pan marszałek powiedział...
Kogo witamy i skąd telefon?
Michał z Metropolii Nowojorskiej. Ja chciałem... U nas była defilada, parada Pułaskiego i był prezydent. I właśnie ukazała się lista, jakie zmiany nastąpią w Polsce, o których pan marszałek wspomniał. Jeżeli państwo pozwolicie, to ja przypomnę te zmiany. To jest ustanowienie prymatu prawa europejskiego nad Konstytucją Rzeczypospolitej. Obowiązkowa seks-edukacja dla dzieci we wszystkich polskich przedszkolach i szkołach. Uzależnienie wszystkich inwestycji i działań w obszarze państwa od zgody Brukseli. Zerwanie konkordatu. Prywatyzacja lasów państwowych oraz strategicznych spółek Skarbu Państwa w obszarze energetyki. Następnie to jest rezygnacja z koncepcji Trójmorza. Dostosowanie programów nauczania, w szczególności historii, biologii i przedmiotów ścisłych do wytycznych z Brukseli. Odbieranie dzieci rodzicom biologicznym, to jest w Kalifornii w tej chwili. Likwidacja wszystkich programów socjalnych, w tym 800+. 10. Likwidacja wojsk ochrony terytorialnej pogranicza. To jest bardzo istotne w tej chwili, co wyszło przy tych. Kontrola przedsiębiorców i przedsiębiorstw pod kątem ich poglądów.
Panie Michale, przepraszam, nie wymienimy wszystkich zagrożeń, bo ich jest naprawdę szybciutko. Bardzo proszę.
Jeszcze dwie. Likwidacja, kontrola przedsiębiorstw pod kątem ich poglądów i ostatnia dwunastka parszywa, to jest wprowadzenie zasad C40, czyli miast tych 40, 16 kg mięsa rocznie, 70 kg nabiału kilogramów na osobę i oczywiście przetwory mączne z robaków. To jest ta parszywa dwunastka. To było bardzo popularne na defiladzie i o tym się mówiło. Chciałem tylko to przypomnieć. Dziękuję za dobry program i chciałbym, żeby nam moi rodacy i bracia w Polsce zrozumieli, że to jest bardzo, bardzo, bardzo poważna sprawa i proszę tego nie lekceważyć. Z Bogiem dziękuję.
Dziękuję panie Michale. Pozdrawiamy Nowy Jork. Pozdrawiamy naszych rodaków zza oceanu. Pan marszałek Marek Pęk. Bardzo proszę.
No. Tutaj rzeczywiście nasz słuchacz wymienił szereg takich zagrożeń, całkowicie realnych, bardzo poważnych. Mnie się teraz przypomniał taki cytat z Ojca Świętego Jana Pawła II, którego ja często używam, bo uważam, że to było wręcz takie jego proroctwo, które na naszych oczach się spełnia. Mianowicie on kiedyś powiedział, napisał to w jednej ze swoich encyklik, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny bądź zakamuflowany totalitaryzm. I niestety Unia Europejska podąża w kierunku takiego właśnie zakamuflowanego totalitaryzmu. W Unii Europejskiej mamy coraz większy z jednej strony deficyt demokracji, bo jak popatrzymy na strukturę poszczególnych instytucji europejskich, to tak naprawdę poza Parlamentem Europejskim, który jest wybierany przez obywateli, ale tak naprawdę ma bardzo znikome kompetencje, bo dużo mniejsze niż taki klasyczny parlament stanowiący prawo w państwie członkowskim, no chociażby takim jak Polska, to reszta instytucji ma charakter biurokratyczny, nie pochodzi z powszechnego wyboru, bardzo ograniczony jest system kontroli nad urzędnikami europejskimi. No a z drugiej strony Widzimy na naszych oczach proces takiego coraz większego rozpychania się instytucji europejskich i sprzecznie z traktatami, bez umocowania traktatowego, przejmowania poszczególnych krok po kroku kompetencji państw narodowych. Więc rzeczywiście taka pełzająca procedura tworzenia państwa europejskiego na naszych oczach no już się niestety dokonuje. No i tutaj Polska jest jednym z tych państw, które no mogą ten proces zatrzymać realnie, dlatego że jesteśmy silnym państwem, silną gospodarką, z którą się jednak Europa musi liczyć. No i jesteśmy też państwem, no, któremu przyglądają się inne państwa, szczególnie w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Pan tutaj wspomniał o koncepcji Trójmorza. To jest rzeczywiście bardzo ważna koncepcja, bo to jest pewnego rodzaju alternatywa dla Unii Europejskiej. Może nie tyle stricte alternatywa, ale jakaś przeciwwaga polityczna. My bardzo dużo robimy również na drodze dyplomacji parlamentarnej, naszych kontaktów z parlamentarzystami innych krajów Europy, ażeby z nimi rozmawiać, ażeby wypracowywać z nimi wspólne stanowiska. Po prostu musi być ten głos poszczególnych państw europejskich silniejszy, lepiej słyszany, bo jeśli tego nie będzie, to rzeczywiście Niemcy, Francja tak naprawdę no, będą dyktowały całej Europie swoją wizję, swoją koncepcję. A to jest koncepcja błędna. Ona jest błędna pod bardzo wieloma względami, bo i tym takim moralnym, kulturalnym, cywilizacyjnym. Przecież my widzimy te wszystkie zmiany światopoglądowe, które są coraz mocniej narzucane poszczególnym obywatelom Europy, ujmowane w różnego rodzaju dokumenty, które no później są egzekwowane na przykład przez sądy. Widzimy bardzo również niebezpieczną rolę wpływu na to, jak mamy żyć trybunałów europejskich. Trybunały, sądy przejmują kompetencje władzy ustawodawczej. To jest szalenie niebezpieczny proces. Nie może być tak, że władza sądownicza zastępuje władzę ustawodawczą, która pochodzi z wyboru. To jest bardzo niebezpieczne. To tak naprawdę eliminuje demokrację w Europie. Więc jest tych zjawisk bardzo wiele. No a przede wszystkim to, co widzimy teraz na naszych oczach w Europie, a mianowicie problemy migracyjne w Europie. To jest niesłychanie ważny aspekt. Nie można zrezygnować z tych wyborów, nie można zrezygnować z tego referendum, właśnie dlatego, że ono też porusza ten problem przymusowej relokacji migrantów. Mało żeśmy o tym mówili dzisiaj, ale cała ta polityka migracyjna Unii Europejskiej no jest po prostu katastrofalna. Ona nie rozwiązuje problemów, a wręcz przeciwnie, ona te problemy niejako wzmaga, ona je tworzy, ona je generuje, bo popatrzmy na to, co się dzieje na Lampedusie. No tam powstał tak naprawdę już taki oficjalny szlak przemytu ludzi, promowany, finansowany za ciężkie pieniądze, kontrolowany bardzo często przez instytucje przestępcze, przez różnego rodzaju gangi, mafie. Tych ludzi za ciężkie pieniądze się do Europy przywozi i w żaden sposób nie broni się szczelności bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej. To jest droga donikąd. To jest droga, która będzie w nieskończoność tak naprawdę sprowadzać do Europy migrantów, ludzi, którzy są traktowani w bardzo głęboko niehumanitarny sposób. Bo po pierwsze, oni bardzo często są oszukiwani, im się składa jakąś fałszywą ofertę jakiejś szczęśliwej przyszłości w Europie, a na miejscu oni się dowiadują, że dla nich na przykład na Lampedusie nie ma miejsca, w związku z tym muszą zostać relokowani do zupełnie innego rejonu Europy, na przykład z pominięciem ich bliskich, z pominięciem ich rodaków. No więc sami państwo widzicie, ile różnego rodzaju problemów ta polityka stwarza i generuje. Natomiast jak popatrzymy na politykę Brukseli, no to nie wyciąga tak naprawdę biurokracja brukselska żadnych wniosków ze swoich błędnych decyzji. Jak w 2015 roku ich program został odrzucony, no to dziś do niego wrócili i z jeszcze większą siłą niż poprzednio próbują ten program wprowadzić, narzucić wszystkim innym na siłę. Więc no naprawdę tych problemów jest bardzo wiele. Jest też coś takiego w Polsce, czego ja zrozumieć za bardzo nie mogę, a mianowicie no jakieś takie bezkrytyczne podchodzenie do decyzji brukselskich. Tak jak pan marszałek Karczewski powiedział, Prawo i Sprawiedliwość chce być w Unii Europejskiej, natomiast my mamy prawo krytykować również pewne posunięcia Unii Europejskiej. Jeżeli one są błędne, to trzeba je korygować, trzeba wyciągać wnioski, a nie tkwić w tych błędach i za każdym razem, kiedy się coś krytykuje, słyszeć hasło o polexicie. No proszę państwa, tak nie jest. To jest normalny organizm polityczny, w którym też powinny zmieniać się rządy, zmieniać się pewne nurty polityczne. Jeżeli jedne są błędne, jeżeli jedne przynoszą złe decyzje, to powinny je zastępować inne. Więc tu jest też bardzo ważny ten głos Polski. Ja mam nadzieję, że ten głos Polski jest coraz lepiej słyszalny, bo zarówno wojna na Ukrainie, jak i właśnie teraz ten kryzys uchodźczy, chociażby nasza polityka w stosunku do tego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, no pokazała, że Polska może być wzorem dla innych państw europejskich. Nas się za nasze decyzje chwali. Nas się chwali za to, że my właściwie oceniamy zagrożenie rosyjskie, ocenialiśmy zagrożenie rosyjskie, więc tego realizmu w polityce rządu Zjednoczonej Prawicy również na tej arenie europejskiej jest bardzo dużo. I my widzimy w innych krajach Europy już taki pewien proces, że jednak rządy prawicowe coraz częściej dochodzą do głosu w Europie, wygrywają wybory, no ale no niestety te procesy muszą potrwać jeszcze na pewno przynajmniej kilka lat, ale ja mam nadzieję, że razem z kolejnym zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, no ta pozycja prawicowych, realistycznie patrzących na problemy Europy rządów się wzmocni, że za naszym przykładem pójdą również inne kraje członkowskie. Musi być po prostu w Europie przeciwwaga, realna polityczna przeciwwaga dla tej dzisiejszej dominacji niemieckiej.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Mówi Jerzy, mieszkaniec przepięknej ziemi lubuskiej. Pozdrawiam zebranych w studio staropolskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem przekonany, że pan marszałek Karczewski ma rację i doprowadzi do tego, że Unia będzie Unią taką, jak była w okresie powstawania, czyli Unia tak, a wypaczenia nie. Druga rzecz to jestem przekonany, że audycja dzisiejsza pomoże wyborcom zrozumieć niektóre sprawy i doprowadzi do tego, że Zjednoczona Prawica zwycięży również w Sejmie, przepraszam, w Senacie, ponieważ nacisk na Senat jest, wydaje mi się, trochę zmniejszony. I trzecia rzecz to chciałbym zapytać się panów marszałków, dlaczego czyny popełnione w okresie działalności przedparlamentarnej są chronione immunitetem. Po prostu jestem przekonany, że niedopuszczenie do głosowania nad uchyleniem immunitetu jest błędem, ponieważ czyny te nie były chronione immunitetem, to nie są one związane z działalnością w okresie parlamentarnym pełniającego wykroczenia. Pozdrawiam, życzę sukcesów Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękujemy, panie Jerzy. Pan marszałek Stanisław Karczewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie Jerzy. Zgadzam się z panem w zakresie pana opinii o Unii Europejskiej. Mamy takie samo zdanie, ale ja myślę, że to jest absolutnie logiczne zdanie, bo musimy powrócić do korzeni Unii Europejskiej i takie jest nasze zadanie. I tu mówił pan marszałek Pęk o wyborach, jakie będą i w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej. Mamy nadzieję na to, że w kolejnych wyborach, w kolejnych krajach również partie nam bliskie poglądami, partie konserwatywne, partie prawicowe będą uzyskiwały coraz lepsze wyniki. Staramy się i robimy wszystko, żeby wynik wyborów do Senatu był inny niż w roku 2019. Bardzo intensywnie pracujemy. Mam nadzieję, że wyeliminowaliśmy błędy, jakie popełniliśmy przy poprzednich wyborach i jesteśmy optymistycznie nastawieni co do wyniku wyborów do Senatu. Nie zgadzam się z pana opinią co do nacisku, choć no, wszyscy doskonale wiemy, że Sejm jest ważniejszy, istotniejszy, to Sejm wybiera, kontroluje i odwołuje rząd, więc tam skierowaliśmy bardzo mocne oddziały polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale do Senatu mamy też bardzo silną drużynę kandydatów. Nie chcę mówić o szczegółach, ale liczymy na, pytają mnie, 51+. Nie będziemy mówili, bo obowiązuje nas wewnętrzna stosowana od dawna pokora, więc jesteśmy pokorni, a będziemy cieszyć się, mam nadzieję, 16 października. Tak jest z tym immunitetem, proszę pana. Ja podzielam pana opinię, że być powinno inaczej, ale jest tak, jak jest. Mówiliśmy na ten temat, rozmawialiśmy już w tym programie. Chcemy to zmienić. Do zmiany potrzebna jest większość konstytucyjna. Wiele partii politycznych, z którymi nam nie we wszystkim po drodze, podziela naszą opinię, ale głosować z nami nie chcieli. To jest wyjątkowo dziwne stanowisko. Nasza partia absolutnie jest za zniesieniem immunitetu, podtrzymanie immunitetu tego tak zwanego politycznego, czyli materialnego, bo jest materialny i formalny, ten materialny chcemy utrzymać, on jest konieczny dla łatwości wykonywania i bezpieczeństwa wykonywania naszej misji, bo myślę, że nasza praca to misja polityczna. Powtórzę tylko tyle, że pan marszałek Grodzki, nie byłoby dyskusji o immunitecie, bo inni politycy potrafią zrzec się immunitetu. W Senacie, jeśli dobrze pamiętam, to wszyscy senatorowie zrzekli się immunitetu. Jedynym senatorem pozostał pan marszałek Grodzki. To wstyd dla pana marszałka, wstyd dla pana senatora, wstyd dla Senatu. My to po 15 października zmienimy.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Eugeniusz, mieszkający w Niemczech, Bergisch Gladbach, w Polsce Kościerzyna. Przyjechałem na dwutygodniowy specjalnie na wybory. No, spróbuję troszeczkę aktywnie, łącznie z moją rodziną porozmawiać, bo nie dzieje się dobrze na Pomorzu, szczególnie w tych miastach powiatowych, Kościerzyna, Kartuży, Starogard. Jest fatalna sytuacja. No szkoda, że może pana Jackowskiego, który był gościem w telewizji, mógłby dzisiaj być też. No, chciałbym usłyszeć, co taka ta zmiana z TVN-em. Ale moje też pytanie takie i moja uwaga, no jesteśmy krajem katolickim, 92% deklaruje. I dlaczego my mamy, żeby procent 50 osiągnąć? Dla mnie to jest no nie do porozumienia. Takim przykładem jest, ja przyjechałem i moja szkółka blisko druga jest imieniem rotmistrza Pileckiego. I byłem na filmie Rotmistrz Pilecki, gdzie 1/4 była grono pedagogiczne z tej szkółki, puściutka prawie sala. A o dziwo, i zaledwie trzy seanse, a teraz były 5 seansów Zielone Granice, gdzie w Niemczech jeszcze troszeczkę to będzie przedstawione wojsko WOP-u, granicznicy jako polnysze może Wehrmacht, może polnysze bandyty, że się jaką przysługę robi ta kobieta w Niemczech mediom i no jo, nie ma wojny, a te polnysze Wehrmacht pewnie nie jest gorszy od naszego. No coś się dzieje, może panowie senatorowie powiedzą, a mało tego, i tak dla ojca też, jeszcze się wtrąciła taka mała partyjka Pojatjot, ja mówię, ludzie, co wy robicie? Pomieszali, pokłócili tych moherków, bo na mnie też mówią w kościerzynie pisior, moher, chociaż mieszkam, ale to jest dla mnie pozytywne, się cieszę takim pseudonimem. I jeszcze mącą ta mała partyjka, mąci i zabiera pewnie 0,5% czy gdzieś i pokłóciła tych najbliższych. Proszę o jakieś, skąd to się bierze? Skąd tak. To się bierze?
Dziękuję panie Eugeniuszu, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pan marszałek Marek Pęk, bardzo proszę panie marszałku.
No cóż, no rzeczywiście jest dużo tego zamętu politycznego w Polsce, jest dużo też takich bardzo głębokich podziałów, które no tak naprawdę są wywołane poprzez emocje. Tu już w poprzedniej części naszego programu na antenie telewizji ja o tym mówiłem. No dużą odpowiedzialność za to ponoszą media w Polsce. No niestety mediów takich polskich, propolskich, patriotycznych, takich jak chociażby Radio Maryja i Telewizja Trwam, w której dzisiaj mamy przyjemność i zaszczyt z Państwem rozmawiać, no jest w Polsce stanowczo za mało. To była decyzja niestety również błędna naszych poprzedników, że rynek medialny w ogromnej mierze został oddany w ręce obcego kapitału, no i temu obcemu kapitałowi nie zależy na zgodnym, mądrym, odpowiedzialnym, aktywnym politycznie polskim społeczeństwie, tylko właśnie zależy mu na skłóconym, rozbitym, rozemocjonowanym, takim rozedrganym polskim społeczeństwie, no bo takim społeczeństwem dużo łatwiej jest manipulować. No jest rzeczywiście gigantyczny problem w Polsce tego, że tak wielu naszych rodaków w ogóle nie bierze udziału w wyborach. No to jest problem i tak w trakcie naszych rządów ta frekwencja w poszczególnych wyborach znacząco się poprawiła. Mamy nadzieję, że w tych wyborach będzie również rekordowo wysoka. Zresztą my dokonaliśmy przynajmniej kilku takich zmian w prawie wyborczym, w kodeksie wyborczym, ażeby właśnie tą frekwencję zwiększyć, ażeby ułatwić na przykład dostęp, dojazd do punktów wyborczych osobom, które z różnych przyczyn, no głównie zdrowotnych czy jakichś odległościowych, komunikacyjnych, mają duże problemy z tym, ażeby do wyborów dotrzeć. Pozostaje również wielki problem, taki dla nas polityków, dotarcia do ludzi młodych. No niestety, tutaj jest też wielkie zjawisko takiego lekceważenia polityki przez młodych ludzi. No ja często, kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, słyszę od nich taki slogan, no ja się polityką nie zajmuję, ja się polityką nie interesuję. No więc ja wtedy mówię, no dobrze, ty się nie interesujesz, ale polityka się tobą interesuje. To znaczy, jeżeli ty będziesz stał z boku, no to tak naprawdę politycy będą podejmować różne decyzje dotyczące ciebie, ale bez Twojego udziału. Więc to jest też cały czas ogromne wyzwanie, jak edukować młodych ludzi, no a tych starszych, tak trochę brutalnie powiem, jak ich wyprowadzić z mentalności postkomunistycznej, bo to niestety też cały czas w Polakach pokutuje takie postkomunistyczne podejście do państwa, jakby to było jakieś ciało obce, jakby to był jakiś organizm szkodliwy. No my musimy cały czas wprowadzać taką mentalność patriotyczną, propaństwową. Myślę, że za naszych rządów się też bardzo dużo w tym obszarze dokonało, żebyśmy przywrócili taką dumę z bycia Polakiem, taką dumę właśnie z uczestnictwa w życiu publicznym, w uroczystościach państwowych. Podnieśliśmy rangę różnych uroczystości państwowych, chociażby ostatnia nasza defilada wojskowa pokazała, no taką naprawdę siłę polskiej armii, siłę polskiego wojska. Tutaj też bardzo mocno staramy się przeciwdziałać tej takiej zorganizowanej akcji obrażania polskich żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej. No tu jest też wielki problem elit państwa polskiego. Niestety, w dużej mierze elity polskie, szczególnie te elity artystyczne, celebryci, ci, którzy są medialni, ci, którzy są popularni, sławni, no bardzo niestety mają ograniczone horyzonty, jeśli chodzi o te sprawy państwowe i publiczne.
Pan marszałek Karczewski, bardzo proszę, panie marszałku.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za pana głos, bo to bardzo ważny głos. Pan ogląda i widzi Kościerzynę, ale również inne miejsca w Polsce. Ja może tak po kolei. Jeśli chodzi o pana Jackowskiego, pana senatora, on po prostu stopniowo odchodził od Prawa i Sprawiedliwości, nie zgadzał się z wieloma sprawami, kontestował nasze rozwiązania, coraz więcej spraw mu się nie podobało. Nie podejmował debaty, dyskusji z nami, a miał taki zwyczaj dzielenia się swoją opinią z dziennikarzami TVN-u, którzy ochoczo przychwycili go i zapraszali często, pokazując odmienny głos w Prawie i Sprawiedliwości, a tytułując go senatorem Prawa i Sprawiedliwości, choć do partii nie należał, a do klubu należał. No doszło już do tego, że wszystkie jego wypowiedzi były szkodliwe, krytycznie oceniające posunięcia Prawa i Sprawiedliwości i pan senator przestał być członkiem naszego klubu i od tamtego czasu, ale właściwie już nawet wcześniej, bardzo dokładnie to analizowaliśmy, głosował cały czas z opozycją i po prostu przeszedł do opozycji. W tej chwili nie startuje z listy Paktu Senackiego, choć też tak na marginesie Paktu Senackiego, tak? Paktu Senackiego nie ma, dlatego że w nielicznych okręgach wyborczych toczy się bój jeden na jeden, a w większości jest więcej kandydatów, więc nie udało się Donaldowi Tuskowi stworzyć Paktu Senackiego. W tym okręgu, w którym startuje Jan Maria Jackowski, startuje nasz kandydat, bardzo dobry starosta powiatu Przasnyskiego, pan starosta Krzysztof Bieńkowski. On jest wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Prosimy o głos na pana Krzysztofa Bieńkowskiego. Nie głosujemy na pana Jackowskiego. Pan Jackowski nas zdradził. No, ma taki kręgosłup, jaki ma. Chyba mniej sztywny od plasteliny, ponieważ przeszedł do innego obozu politycznego. A mówiłem wcześniej, że to traktuje te wybory jak wojnę, więc wiadomo, co ze zdrajcami. Nie jest naszym kandydatem jest pan Krzysztof Bieńkowski, na niego prosimy oddawać głos. Jeśli chodzi o okręg w Kościerzynie, Kościerzyński, czyli Kosiewie, tam mamy dobrego kandydata, wojewodę wojewodę pomorskiego, pana Drylicha. Liczymy tam na zwycięstwo. Prowadzi bardzo aktywną, dobrą, pracowitą kampanię. Myślę, że wygra. Nie ma już tam wewnętrznego kontrkandydata, jak było w poprzednich wyborach. A liczę również, tu, bo pan mówił również o całym Pomorzu, więc ja liczę w Pomorzu również na mandat popieranego przez nas pana Kobylarza w Tczewie. Bardzo dobrą kampanię prowadzą i inni nasi kandydaci, pani Płażyńska w Malborku. Także liczymy tam na kilka mandatów. Zobaczymy, jak będzie. Jeśli chodzi o ten fenomen, o którym mówił pan senator Pęk, no bo gdybyśmy tutaj prowadzić bardzo długo niedokończone rozmowy, bo to jest temat tak szeroki, ale mamy demokrację, no różnie ludzie myślą, jesteśmy młodą też demokracją i też trzeba to uszanować, demokracją, która się uczy, która nabiera doświadczenia. Pokazujemy nasze osiągnięcia, porównujemy to z osiągnięciami pseudo-osiągnięciami Platformy Obywatelskiej, więc z naszych wyliczeń wynika, że Prawo i Sprawiedliwość powinno wygrać wybory i mamy nadzieję, że tak będzie. Bo...
Pan marszałek wspomniał o wojewodzie pomorskim, my wspominamy także o wojewodzie kujawsko-pomorskim, o panu Mikołaju Bogdanowiczu.
Pan Mikołaj, a nie dość tego, by pan Mikołaj Bogdanowicz prowadzi świetną kampanię, ma szansę wygrać i bardzo gorąco mu tego życzę i też wszystkich namawiam i proszę do głosowania na pana Mikołaja Bogdanowicza, ale w województwie kujawsko-pomorskim szansę na wygranie ma, na podtrzymanie mandatu ma Józef Łyczak, ale również wicewojewoda, pan Józef Ramlał, również ma szansę. Też wiem, że bardzo ambitnie walczy i myślę, że też wygra.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No ja dowiedziałem się, że Ramlał jest też, to tego nie wiedziałem.
Witamy ojca dyrektora.
Ja na niego głosował nie będę w każdym razie.
No nie, no bo to inny okręg, ojcze dyrektorze.
No, ja mam upatrzonego już tutaj. No także, a to jest inny okręg, ten to dobrze, niech tam. Niech życzę państwu wygrania. O Boże, czy nie za dużo powiedziałem. Tak, życzę, żeby wygrała Polska, kochani. I dziękujemy panom marszałkom za tą dzisiejszą posługę myślenia. No, te wybory to tak jak się patrzy, to jest bitwa o Polskę. To jest, czy Polska będzie istnieć. Bo widzimy, jakie są trendy ze wschodu, jakie z zachodu. To właśnie mówi się federalizacja Unii Europejskiej. Jak żeśmy szli do Unii, tatuś pana marszałka Pęka występował przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Dużo takich pytań sensownych zadawał. I okazuje się, że te pytania nie były bez podstaw. Okazuje się, że były właściwie w tych pytaniach było przewidywanie, co nastąpi i teraz to następuje. To idzie dalej. To jest super państwo. Skończy się. Polska będzie przy tych zakusach Niemiec, planach Niemiec. Niemcy są dalekomyślni. Dalekomyślnie, tak. Oni konsekwentni są bardzo. I to będą rządy Niemiec. Francja nie będzie miała aż tyle do powiedzenia, nie łudźmy się. Ja już mówiłem w Radiu Maria, kiedyś usłyszałem od poważnego człowieka, który kiedyś rozmawiał z takim zacnym prałatem Niemcem i ten Niemiec powiedział mu: rozmawiałem z Adenauerem. To było ileś lat do tyłu. Z Adenauerem. I Adenauer powiedział mi, mówił ten ksiądz niemiecki, prałat, zacny bardzo, mówi ten Adenauer, mówi: Niemcy popełniły błąd. Teraz będzie inaczej. Nie będzie dwóch Niemiec, nie będzie muru berlińskiego. Będzie jedna moneta i tak dalej, jedno wojsko nawet. No i czy nie idą w tym kierunku? Czy nie idą w tym kierunku bardzo konsekwentnie? I dlatego wszyscy Polacy powinniśmy myśleć o ojczyźnie, a nie o jakichś tobołkach, żeby złapać z tego statku będącego w niebezpieczeństwie i wyskakiwać z tego statku. Myślę w tej chwili, nie wiem, czy panowie zgodzicie się ze mną, również o takich małych partyjkach. Szczególnie tu mam żal czy rozczarowanie do niektórych, bardzo niewielu, ale jednak ludzi, którzy zaangażowani w radio, w kołach przyjaciół czy w biurach. Myślę o konkretnych ludziach, którzy skusili się, żeby iść na listę takiej małej partyjki, która powstała tak oczywiście pełna Boga, honoru, ojczyzny. Jak ten człowiek robi spotkania, bo mówią mi ludzie nasi, spotkania gdzieś, a nawet przy niektórych kościołach, to bo on jest, mówi, tak po katolicku, że no nie wiem. Tak, w każdym razie. Ale na tych spotkaniach uderza cały czas nie w opozycję, w tych, którzy szkodzili Polsce przez lata, tylko uderza w rząd obecny. I pokazuje to i obiecuje. Konstytucję zmienimy, to zrobimy. Przecież on nie jest wszechmocny, ten człowiek. To nie jest takie proste, żeby coś zmienić, żeby coś... To nie jest takie proste. Myślę, że to są takie partyjki po to, żeby rozbić, żeby... To są partyjki, które... Może są tworzone, były zaplanowane przez pewne grupy z opozycji. Po to, żeby odebrać ileś głosów, mieć pełne hasła, pełne usta Polski. To nie jest takie proste. Ja mówię do słuchaczy Radia Maryja. To nie jest takie proste, żeby rządzić. Tu trzeba mieć większość, musi być porozumienie wzajemne i tak dalej. A w tej chwili to jest bitwa o Polskę, czy ona będzie istnieć, bo nie od razu zlikwidują, ale już bardzo szybko wprowadzą euro, bardzo szybko wprowadzą tą jednomyślność w Unii Europejskiej bez weta. Będą dyktowały Niemcy, Francja, ewentualnie się dołączy, tamci więksi. No i to wprowadzą nam ileś tych nachodźców z Afryki. A po co nam Afryka w Europie? Miejsce Afryki jest w Afryce i w Afrykanów. Tam im pomagać. Chcemy pomóc? Tam im pomagać. Dlaczego ci bogaci, ci, którzy kolonizowali te kraje, Niemcy też kolonizowały, Francja też kolonizowała, czy inni, a dlaczego oni tam tym narodom nie chcą tam pomagać? Dlaczego nie budują szkół, szpitali, edukacja? Pomóc tak, żeby oni sobie sami pomogli. A dlatego nie chcą, bo Afryka jest bogaty kraj, bogate złoża, żeby wyssać ile się da. Przecież tam są różni, ciągną z tej Afryki, a ludzi zostawiają w biedzie, w nędzy, a teraz jeszcze naciągają, żeby jeść do Europy. Tak, do Europy i ty nas ściągniesz i tak dalej. No i to i z Europy, w Europie chcą zrobić Afrykę, no. Mieszkańców Afryki, czy Bliskiego Wschodu, czy Wschodu, prawda? No, to Syria, inne kraje, prawda? Także i to, i ci właśnie z opozycji szybko to wprowadzą. A na przykład ja kiedyś myślałem, że Konfederacja jest taka patriotyczna. Oni ze mną rozmawiali. Nieraz i to lata już są, prawda? To gdzieś wychodziło z Młodzieży Wszechpolskiej, też tam jest pełno tych ludzi. Tak, i tak się wydawało, że są tak patriotyczni i tego. A tu się okazuje, lasy sprzedawać. Chociaż oni to mówią. Inne jakieś tam już te pomysły też. No, to co jest nasze. Samo za te lasy sprzedawać lasy. Sprywatyzować las. No kochani, bardzo szybko można zniszczyć. Ale jeżeli Polska upadnie, a jeżeli nie pójdziemy do wyborów i nie zagłosujemy właściwie, nie na te partyjki, które nawet mają w hasłach, w propagandzie pełno Boga, dekalogu, dobra Polski i tak dalej, ani odbierze taka partyjka, odbierze na przykład 1%. Ona nie wejdzie, ale iluś posłów będzie tu mniej do tej większości, prawda? Żeby rządzić, ma mieć większość i nie taką stabilną większość. No to niech będzie taki 1% do 5-6 posłów chyba. No i co? Prawda? I co? Myślę, że też tak samo to, co widzę, nawet z Radiem Maryja byli związani niektórzy, nie będę mówił nazwisk. Byli tacy związani, że teraz ja sam słyszę, przysyłają mi takie linki, jakieś filmiki, jak wygadują na Radio Maryja i na mnie osobiście. Ja nawet proszę wyobrazić, byłem taki zaskoczony, bardzo porządny, bardzo światły, to znaczy wykształcony, może inaczej, bardzo ksiądz katolicki, który bywał w radiu i tak dalej, dużo wiadomości, ale teraz gdzieś tam mówi, pretensje ma, że w telewizji trwam do ojca Piotra, bo ojciec Piotr jest odpowiedzialny za tę wiadomość, to się ojciec dowie teraz przy okazji. W telewizji trwam, w wiadomościach tak długo mówili o nowej lewicy, o takich szlachetnych ludziach jak tutaj, nic nie powiedzieli. Chodzi o taką partyjkę. No, ciekawe, że ona powstaje i tylu ludzi od razu jakoś tam potrafili tych podpisów zebrać i tak dalej. Nie wiem, kto na to płaci. Czyli ten jeden, co zakładał tą partię, jak się tak patrzy, to nie miał takich środków. A więc kto? Też trzeba się pytać. Za te sale, za tą kampanię, za te spotkania, bo one kosztują. Nawet te sale wynajem to kosztują. A inne rzeczy. Kochani, dlaczego to mówię? Uważajmy, bo tu chodzi o Polskę. Tu chodzi o Polskę. Nie wszyscy nam się podobają, na przykład chociażby wśród tej partii rządzącej. Może ktoś nam się nie podobać. Nie wszyscy się podobają. Ale na nich nie będę głosował. I jeżeli ktoś mnie pyta, to mówię. Ale tam są inni, którzy są. Jest tylu na liście, że można wybrać sobie tego porządnego. Prawda? Tego, co ideałów nie znajdziemy. Bo święci są w niebie. A na ziemi to my idziemy dopiero do świętości, doskonalimy się, prawda? Także to też, tylko trzeba wybrać lepszego, a nie tych, którzy niszczyli Polskę tak długo, trzymając z Niemcami, trzymali, czy tam może jeszcze trzymają z Rosją, te resety, to wszystko, to kompromituje. Jak chcieli, mówili o ewentualnie obronie Polski, kto to widział? To na Wiśle. A to by się skończyło tak, że do Wisły podzieliliby się Polską. Rosjanie do Wisły i jakie konsekwencje, co oni robią, co w Czeczenii zrobili, co w Gruzji, co na Ukrainie. Jak? To nie jest Caritas. To nie jest sanatorium tam. Tylko co robili? Ile mordów, ile wszystkiego. I tak oddać Polskę to już kompromituje, to już jest przestępstwo. To jest zdrada ojczyzny. I tu głosować na takich? Jak można? Jak można głosować na lewicę, która wyrosła z marksizmu, z komunizmu? Wiemy, co komunizm robił. Co robił w Polsce, ale i w świecie. Jak można? Trzeba uczyć też młodzież, rodzice, dziadkowie, porozmawiajcie z młodzieżą. Otworzyć im oczy, nie że kłócić się, nie, tylko otworzyć oczy. To jest duże, nie wiem, także myślę, że wszyscy powinni iść do wyborów i wszystko zrobić, żeby uratować Polskę. No to będzie koniec Polski. To będzie teraz początek końca Polski i my się nie podniesiemy. Już tam zadbają Niemcy i inni, żebyśmy nie podnieśli się. Będziemy chcieli, żebyśmy byli czyści butami Europy, żebyśmy byli takimi, to posługi takie robili, tak, a to każdy widzi przecież, mam nadzieję, no. I tak będzie, nie, żebyśmy wyrośli na jakiś taki niezależny naród, szlachetny, piękny, wpływający na kulturę innych, ale oni też zaatakują rodzinę jeszcze bardziej. Jeżeli oni już teraz tym gender tak wychodzą, a to też trzeba zobaczyć, co to jest, do czego to idzie, to jest tym teraz operują, to jest taka broń. Jak mówili proletariusze wszystkich krajów, włączcie się, jak mówili przeróżne te hasła i wprowadzali, jak dzielili robotników przeciwko chłopom, przeciwko inteligencji i tak dalej. To było, to walka klas. To teraz mają następną klasę. Właśnie gender. Kiedyś taka jedna psycholog, ona należała do Platformy czy Unii Wolności. Była psychologiem, nawet chyba, czy nie profesorem. I ona była bardzo za homoseksualizmem. Te związki homoseksualne lansowała i tak dalej, wszędzie propaganda. A później mówiła, żeby adoptowali dzieci też. I zapytali ją, w Lublinie ją zapytali na jakimś spotkaniu, a dlaczego pani chce te związki takie? No ona mówi, to będzie nasz nowy proletariat. A dlaczego pani chce, żeby dzieci oni jeszcze adoptowali? Bo to będzie następny nasz nowy proletariat. Już tak daleko się. Trzeba to widzieć. Jeszcze raz mówię. To będzie koniec albo początek końca Polski. Dlatego trzeba iść i wszyscy katolicy mamy głosować na partię, która jest najbliżej nauczania Kościoła, dekalogu. Najbliżej. I która ma szansę, a nie 0,5%, 1%. I uważajcie na tych, którzy tak pełno, tam tacy byli, że Chrystus Król, tylko Chrystus Król i Chrystus Król. I szczęść Boże i Chrystus, i kłóci się. i wyzywa innych. Co to, co się, to przecież jest chore. Czyli to jest tylko te takie transparenty z napisami religijnymi, to jest tylko dla zmylenia. Po uczynkach poznać. Polski nie wolno sprzedawać. Także lasów. To tak do Konfederacji, do innych tych. Ostrożnie, młodzież, bo młodzież tam tak myśli. Nie można za emocjami. Trzeba dalekosiężnie patrzeć. Przepraszam bardzo, że tyle. Ale dzięki jeszcze raz za tą posługę Polsce i módlmy się, też tak sobie módlmy się, żeby wygrało to, co najlepsze dla Polski. Dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy serdecznie ojcu dyrektorowi. Dziękujemy. Bardzo proszę, pan marszałek Karczewski, później pan marszałek Pęk.
Dziękujemy bardzo, ojcze dyrektorze. Absolutnie zgadzamy się z wszystkim, co ojciec dyrektor powiedział. Ja w międzyczasie spojrzałem na kilka artykułów dotyczących tej partyjki, o której ojciec mówił. No i te wszystkie media, takie bardzo nieprzychylne Prawu i Sprawiedliwości, bardzo się rozpisują o tej partyjce. Mówią, a ile procent PiS-owi zabierze? Drugi tytuł. Czy to będzie 2 czy 3%? I tak dalej, i tak dalej. Więc to są właśnie, tak jak ojciec dyrektor powiedział, partyjka, która niesie na sztandarze hasła nośne, hasła związane z religią, ale nie mające tak naprawdę żadnych szans. A jeśli mówisz, że coś zmieni w konstytucji, no to jest utopia, bo przecież uzyskać większość konstytucyjną jest niezwykle trudno i tyle. Jeszcze raz bardzo ojcu dziękuję i dziękuję za to, że możemy tu razem z panem marszałkiem Pękiem być, mówić, rozmawiać, wsłuchiwać się w głos i mówić o wyborach, które są niezwykle istotne, wybory, które ukształtują Polskę na wiele lat. Od tych wyborów bardzo dużo zależy i mamy do wyboru ulica i zagranica versus rozsądne, odpowiedzialne, ambitne, rzetelne, autentyczne, wiarygodne rządzenie, ale też skuteczne, bo te 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej w porównaniu do 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości najlepiej porównywać w liczbach. To jest dwukrotnie większy budżet, to są dwukrotnie większe środki na służbę zdrowia, to jest wielokrotnie większe pensje czy te minimalne wynagrodzenia, to są niższe podatki. Mógłbym wymieniać jeszcze wiele, wiele, to są olbrzymie transfery społeczne, to są olbrzymie, wielomiliardowe inwestycje, które widoczne są w małych naszych ojczyznach, które budują naszą wielką ojczyznę. To są, tak jak tu mówił pan marszałek Pęk, to są żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, domy seniorów, drogi, coraz lepsze drogi. Drogami jeździmy prawie takimi jak w Austrii, w Niemczech. Nawet ci, którzy przyjeżdżają, mówią, jak wy to zrobiliście, że w tak krótkim czasie macie takie drogi. No to naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo. Dochody Polaków, prawda, też są zupełnie inne. Zbliżamy się do PKB, zbliżamy się do PKB przeliczonego na jednego mieszkańca, zbliżamy się do tych europejskich, wysoko rozwiniętych państw, więc naprawdę idziemy w bardzo dobrym kierunku, a jednocześnie to wszystko budujemy na takim ważnym fundamencie, jakim jest nasza wiara, nasze dziedzictwo narodowe, nasza duma z tego, że jesteśmy Polakami, duma z tego, że możemy mówić po polsku, że możemy modlić się po polsku, kłócić się po polsku, bo kłócić się będziemy. Będziemy mieli różne zdania. Tak jest zbudowany świat i na tym polega demokracja. Mówiłem, że jesteśmy młodą demokracją, demokracją, która jeszcze musi się dużo nauczyć, ale nie eksperymentujmy pokazaliśmy, że jesteśmy rządem wiarygodnym i chcemy kontynuować dobre zmiany w Polsce. I rok temu, tak myślę, że równo rok temu, Donald Tusk mówił, że będzie zimno, będzie ciemno, nie będzie gazu, nie będzie węgla, benzyna będzie po 15, a chleb po 30 zł. Więc ani chleb nie kosztuje 30, benzyna kosztuje mniej niż 6 zł. Jest węgiel, jest gaz, jest ciepło, choć na dworze teraz się bardzo ochłodziło, i jest jasno. I jasność jest przed Polską. I tą jasność trzeba wybrać, a tą jasnością jest Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica. I wszystkich proszę i zachęcam radiosłuchaczy o modlitwę, o której mówił ojciec dyrektor i jeden z naszych radiosłuchaczy, czy właściwie wtedy telewizów. Ale też przede wszystkim prosimy o głos. O głos i o aktywność jeszcze w tych ostatnich dniach, bo my jesteśmy aktywni politycy, ale też chcemy zarazić to swoją aktywnością innych, tak samo myślących. I prosimy o jeszcze kilka dni pracy na rzecz dobrych zmian w Polsce.
Pan marszałek Marek Pęk, dosłownie 2 minuty, panie marszałku.
Tak, no ja również bardzo dziękuję za te wszystkie słowa ojcu dyrektorowi. To jest rzeczywiście jakoś tak, że przez te wiele, wiele lat była taka grupa w Polsce polityków, którzy mówili prawdę, mówili również prawdę o Unii Europejskiej. Tutaj dziękuję ojcu dyrektorowi za przywołanie osoby mojego taty, Bogdana Pęka. Przy okazji też powiem, że on też kandyduje w tych wyborach do Sejmu w okręgu 14, nowosądeckim, na ostatnim miejscu. A mnie się przypomniało takie wydarzenie z 2005 roku, kiedy był taki ostry atak na Radio Maryja i wtedy europosłowie, w tym mój tato, pisali taki list w obronie Radia Maryja. Ja tam też taki mały wkład swój redakcyjny włożyłem. Więc mówię to po to, ażeby zaapelować do całego tego naszego obozu patriotycznego, również do wyborców, ażebyśmy byli jednością, bo rzeczywiście to, co powiedział ojciec dyrektor, te partyjki, te różne środowiska, one uzyskają w tych wyborach może 1%, może 2%. Nie przekroczą żadnym sposobem progu wyborczego, natomiast mogą doprowadzić do tego, że Zjednoczona Prawica nie wygra. Więc głosujmy na Zjednoczoną Prawicę, bo to jest gwarancja bezpiecznego rozwoju, bezpiecznej przyszłości Polski. I dziękuję bardzo.
Naszymi gośćmi byli panowie marszałkowie, kandydaci do Senatu w tych zbliżających się wyborach parlamentarnych. Pan marszałek Stanisław Karczewski, marszałek 9. kadencji, senator Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy raz jeszcze numer okręgu, panie marszałku.
49.
Powodzenia.
Powiaty Białobrzeski, Kozienicki, Przysuski i Grójecki.
Pan marszałek Marek Pęk, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość.
I kandydat w okręgu 31, Obwarzanek Krakowski, powiaty Miechowski, Olkuski, Krakowski-Ziemski.
Dziękuję serdecznie, dziękuję słuchaczom Radia Maryja i prośmy także o potrzebne dary Ducha Świętego, w tym dar mądrości na czas zbliżających się wyborów parlamentarnych.